Radio Gdańsk. Gość popołudnia.
Kierownik naukowy Muzeum Stutthof, dr Marcin Owsiński. Rozmawia Tatiana Słowie.
Dr Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof, kierownik działu naukowego. Gdybyśmy wrócili do wydania z 1992 roku, to było wydanie pani Janiny Grabowskiej. Ile wtedy mówiono, ile wtedy wiedziano o Marszu Śmierci?
Wiedza o Marszu Śmierci przede wszystkim jest wiedzą lokalną i wiedzą mówioną, ponieważ dokumenty niemieckie z tamtego czasu ograniczają się do rozkazu wyjścia kolumn z obozu, natomiast cała reszta przekazu to jest przede wszystkim przekaz werbalny, spisywany w różnych kontekstach od 1945 roku. I jest to oparte przede wszystkim na ludzkich spostrzeżeniach, emocjach, natomiast rzadziej na zapisach z epoki, które zawierają faktyczne liczby, czy daty, czy miejscowości. W nowym wydaniu książki publikujemy dwa dzienniki, które powstawały w czasie Marszu Śmierci. Jeden jest autorstwa więźniarki Elżbiety Marcinkowskiej-Szucy i on był wcześniej też fragmentarycznie w pierwszym wydaniu Grabowskiej publikowany. I to jest dziennik związany z losem kobiet z kolumny siódmej. Natomiast drugim i bardzo niezwykłym dokumentem z epoki jest dziennik pisany przez więźnia z jednej z kolumn męskich, Alfonsa Grelewicza, i on jest też bardzo detaliczny i bardzo, bardzo dobry, natomiast on się kończy w momencie, kiedy w końcu lutego 1945 roku Grelewicz ostatni zapis uczynił tyfus plamisty i to oznaczało, że on już tego marszu nie przeżył. Te kartki, które do dzisiaj były w archiwum Muzeum Stutthof, żeśmy je przepisali, przygotowali i ten dziennik też jest tutaj dostępny. To pokazuje po prostu pewien taki kontekst. Z wielu tysięcy ludzi tylko kilkudziesięciu opowiedziało o swoim doświadczeniu i jakichś liczbach i faktach możliwych do identyfikacji historycznej. I na tym teraz dzisiaj bazujemy.
Dlaczego zdecydowaliście się na ponowną redakcję, na zapełnienie tego wydania z 92 roku? A nie chcieliście na przykład przy tym nakładzie prac, bo to, ile pracy włożyliście państwo w to ponowne wydanie, liczba materiałów, o które uzupełniliście to pierwsze wydanie, no jest potężna. Nie kusiło, żeby jednak wydać zupełnie nową książkę?
Nie, ponieważ współautorem, znaczy tego drugiego wydania jestem ja i moja koleżanka Agnieszka Kłys. Pani dyrektor to była nasza szefowa i po prostu z racji szacunku dla tej osoby i tego, że no ona nas rozpoczęła, naszą przygodę w muzeum, w jakiś sposób nas uformowała. Z drugiej, jak mówiłem, w tym roku mija 20 lat od śmierci pani dyrektor, postanowiliśmy, że to ona będzie na okładce tej książki jako autorka. My się tylko podpiszemy jako redaktorzy przygotowujący to drugie wydanie i to rozszerzenie. Natomiast nam chodziło o oddanie całego wkładu życia Janiny Grabowskiej nad badaniami nad Marszem Śmierci. Bo to jest taka bardzo symboliczna osoba i ona faktycznie bardzo detalicznie z tymi wszystkimi więźniami, którzy wtedy jeszcze żyli w latach 60., 70., 80., jeździła na te tereny i je eksplorowała, badając te materiały. Później do tej grupy dołączyła druga taka badaczka, pani Elżbieta Grot, która też miała kilka publikacji i badań terenowych, ale generalnie Janina Grabowska jako dyrektor Muzeum Stutthof i historyk Marszu Śmierci, wydawało nam się, żeby uhonorować jej wkład, żeby to ona została na okładce tego drugiego wydania. I tak się stało.
Teraz temat, który być może nie jest najwygodniejszy albo najchętniej podejmowany w kwestii rozmowy o pamięci, ale porozmawiajmy o czymś, co można by było kolokwialnie nazwać pewną turystyką martyrologiczną albo podróżowaniem edukacyjnym konkretnych narodów do tych miejsc pamięci w Polsce, do niemieckich obozów, chociażby w Oświęcimiu czy w Stutthofie. Jak Stutthof funkcjonuje na tej mapie pamięci Europy?
Ja zbieram, od kiedy pracuję w muzeum, zbieram dane statystyczne związane od 62 roku, 63, od kiedy istnieje muzeum, jest robiona statystyka zwiedzających i Stutthof jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o porównanie z innymi tego rodzaju miejscami w Polsce. I nie chodzi nawet o same liczby, bo one są dosyć duże, bo to takie niewielkie muzeum w małej miejscowości, oddalone od głównych centrów, i z którego dosyć, do którego dosyć trudno jest dojechać zbiorowymi środkami transportu. Odwiedza rocznie 100-150 tysięcy ludzi. W zeszłym roku mieliśmy chyba 160 albo 170 tysięcy ludzi zwiedzających. To jest bardzo dużą liczbą. Są też pewne koniunktury, jeśli chodzi o różne epoki historyczne. Takim wielką falą i rekordy frekwencyjne to były połowa lat 70. I droga.
Z czego to wynikało?
Wtedy był otwarty pomnik, wtedy była faktycznie edukacja, nazwijmy to globalna, czyli masowe przywożenie i tak dalej. To było generalnie pewną polityką edukacyjną państwa i to wtedy faktycznie widać. Zapaść jest oczywiście w latach 80-81, kiedy społeczeństwo generalnie zajmowało się zupełnie innymi rzeczami niż zwiedzaniem i analizowaniem historii. I taka sama zapaść, co ciekawe, była na początku, właściwie przez całe lata 90, kiedy frekwencja zdecydowanie spadła, kiedy faktycznie w muzeum przyjeżdżało kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie i były to faktycznie zdecydowane słabsze lata, jeśli chodzi o zainteresowanie czy frekwencję.
To M od martyrologię zostało zastąpione przez M od materializm i rozwój.
No tak, to były czasy polskiego kapitalizmu, tych początków, kiedy faktycznie zachłysnęliśmy się współczesnością, możliwością zarabiania pieniędzy i kiedy ten PRL-owski nacisk na edukację związaną z wojną, z jakimś formowaniem, która była dosyć masowa i też i przymusowa, jeśli chodzi o formy, się skończył. I wtedy faktycznie okazało się, że weryfikacja wśród nauczycieli i w ogóle tego, co możemy zrobić, a przede wszystkim finansów ludzi, którzy musieli za to zapłacić, była bezwzględna i spowodowała znaczny spadek zwiedzających. Ale to się odbiło, te lata 2000 i teraz to jest faktycznie renesans zainteresowania nie tylko u nas. Przypomnę, że przed pandemią Auschwitz odwiedzało 2 miliony ludzi z całego świata.
No właśnie, skąd najczęściej?
I zdecydowanie większość była z zagranicy w perspektywie Auschwitz, bo tam jest bodajże było 40%, to byli Polacy, reszta to byli ludzie z zagranicy. Natomiast w perspektywie Stutthofu, od kiedy mówię o tych ponad 60 lat istnienia muzeum i obserwacji, w Stutthofie średnia ludzi z zagranicy zwiedzających to muzeum to jest około 10-15% co roku. Czyli to jest niedużo. I to wskazuje na kontekst przede wszystkim nasz polski i przede wszystkim lokalny pomorski tego miejsca, które było niemieckim państwowym obozem koncentracyjnym, gromadziło ludzi z kilkudziesięciu krajów świata, wśród których Żydzi stanowili prawie połowę więźniów globalnie, ale które nie przebiło się w tej narracji ponad to, czym było 1939, czyli miejsce eksterminacji pomorskiej inteligencji związane przede wszystkim z ludźmi, których przywożono z najbliższego rejonu i którzy tam po prostu zginęli.
No i właśnie pamięć też rządzi się pewną logistyką. Dlaczego młodzież izraelska częściej jeździ do Oświęcimia niż do Stutthofu?
No bo w pobliżu ma Kraków, ma ośrodki takiego życia umysłowego, literackiego, kulturalnego, żydowskiego, czyli mają Kazimierz, mają synagogi i mają różnego rodzaju miejsca, które mogą zwiedzić. To jest po prostu kwestia logistyki. Taka wycieczka jest o wiele łatwiejsza do zorganizowania. No a poza tym, czego byśmy nie robili, Pomorze nie będzie się kojarzyć ze sztetlami, z typowo żydowską krajobrazem kulturalnym, czy liczbą w ogóle ludności żydowskiej, która do Stutthofu trafiała już od 1939 roku. Jednak to były liczby naprawdę bardzo małe. No perspektywa Pomorza i zaboru pruskiego i polityki państwa pruskiego wobec Żydów powodowała, że na Pomorzu po prostu tej ludności było bardzo, bardzo niewiele w stosunku do tego, co było w Galicji i w Polsce Wschodniej, w której później takie wielkie ośrodki zagłady powstały i one faktycznie unicestwiły całą lokalną ludność w liczbie kilku milionów.
A czy my dzisiaj na Pomorzu w kontekście Marszu Śmierci, w kontekście obozu Stutthof, pamiętamy o tym, że połowa tych więźniów to byli Żydzi?
Myślę, że my jako muzeum, jako naukowcy, jako cały zespół, jak najbardziej mamy
wiele. A ci odwiedzający, my, szaraczki, nie historycy.
To jest pytanie do ankietujące, do jakie są zainteresowania ludzi. Jeśli teraz bym założył, że 90 albo 80% ludzi zwiedzających muzeum Stutthof dzisiaj to są Polacy, no to myślę, że ich zainteresowanie koncentruje się przede wszystkim na tym polskim kontekście, czyli na ich przodkach. Czy będą to ludzie tutaj z Pomorza, gdańszczanie, którzy zginęli w 1939-1940, czy będą to kilka tysięcy ludzi z Powstania Warszawskiego, którzy trafili do Stutthofu w 1944 roku. Ten kontekst zainteresowania jest bardzo skupiony przede wszystkim na tej polskiej przeszłości i polskich więźniach. Tym niemniej mamy szereg publikacji, wystaw. Na wystawie stałej też jest duża wystawa o zagładzie i martyrologii więźniach narodowości żydowskiej w KL Stutthof. Natomiast no, nie sprawimy tego, że ten przekaz będzie multiplikowany przez inne państwa i tak dalej, w taki sam sposób, jak jest tworzony obraz na przykład Auschwitz i Holokaustu, które są nierozerwalnie ze sobą związane. Dla Stutthofu ten kontekst lokalny myślę, że będzie coraz, jak najbardziej cały czas aktualny i on pozostanie takim wyróżnikiem.
Radio Gdańsk. Gość popołudnia.
A był nim kierownik naukowy Muzeum Stutthof, dr Marcin Owsiński. Rozmawiała Tatiana Slowi.